wyobraź sobie taką sytuację. Na stole leży piękna, starannie wykonana gra planszowa.
Mhm.
Plansza jest rozłożona, drewniane pionki ustawione na pozycjach startowych, sterty kart, wiesz, takich bogato ilustrowanych, czekają na swój moment. Jest tylko jeden, no powiedzmy, dość spory problem. W pudełku brakuje instrukcji.
Ale grać i tak musisz, prawda? Kostki same się nie rzucą.
Właśnie, o to chodzi. Rzucasz kostką absolutnie w ciemno. Przesuwasz pionek, powiedzmy, o 3 pola do przodu i nagle znikąd jakaś niewidzialna siła po prostu zdejmuje ten twój pionek z planszy.
O rany.
Koniec gry. Kiedy pytasz zszokowany, dlaczego, z góry dobiega tylko taki zimny głos. Wieś, z tytułu złamałeś zasady.
Jasne, ale jakie zasady?
No właśnie, przecież nikt ich nie podał, a odpowiedź jest zawsze ta sama. Trzeba było je znać. Twoja strata. I wiesz co? Taka sytuacja w normalnym życiu wywołałaby w każdym z nas absolutną, taką bezradną wściekłość.
Zdecydowanie. Ale wiesz, to jest zaledwie cień prawdziwego koszmaru. Bo co jeśli tą grą wcale nie jest jakaś niewinna wieczorna rozrywka w salonie?
Tylko co?
Co jeśli stawką jest ludzkie przetrwanie, twoje plony, życie twojej rodziny, a graczem po drugiej stronie nie jest złośliwy znajomy, tylko panteon potężnych bóstw?
Okej, to brzmi przerażająco.
Bo było przerażające. Bóstw, które trzymają w rękach dosłownie wszystko, a jednocześnie no, nie mają najmniejszego zamiaru tłumaczyć nikomu swoich kaprysów.
I to wrzuca nas prosto w sam środek naszej dzisiejszej analizy. Będziemy zgłębiać tekst, który znają chyba wszyscy. Pojawia się w przysłowiach, w literaturze, sztuce, ale prawda jest taka, że rzadko kto rozumie jego absolutnie wywrotowy, taki no, rewolucyjny charakter.
Tak. Mowa oczywiście o księdze Hioba.
Dokładnie. Naszym przewodnikiem przez ten antyczny labirynt będą dzisiaj bardzo szczegółowe notatki z wykładu doktora Johna Waltona pod tytułem Księga Hioba a starożytny Bliski Wschód. I nasza misja na dzisiaj jest prosta.
Mhm.
Chcemy sprawdzić, w jaki sposób ten konkretny tekst bezlitośnie obalał, wręcz, wiesz, miażdził kulturowe dogmaty swoich czasów.
Tylko wiesz, zanim wejdziemy w te wszystkie detale, musimy ustalić jedną absolutnie kluczową rzecz, którą Walton zresztą mocno podkreśla na samym początku.
Zamieniam się w słuch.
To jest w ogóle fundament czytania jakichkolwiek tekstów ze starożytności. Księga Hioba została napisana dla nas, to znaczy, żeby przekazać nam pewne uniwersalne idee, wiesz, o mądrości, sprawiedliwości i tak dalej. Ale, i tu uwaga, ten tekst nie został napisany do nas.
Dobra, to rozpakujmy to na czynniki pierwsze, bo brzmi to jak takie akademickie dzielenie włosa na czworo, ale domyślam się, że to robi kolosalną różnicę w praktyce.
No robi. Robi fundamentalną różnicę. To znaczy, że autor Księgi Hioba, kimkolwiek ostatecznie był, nie miał w głowie współczesnego społeczeństwa zachodniego. On nie przewidywał, nie wiem, kultury średniowiecznej.
No tak, jasne.
Nie pisał do myślicieli z oświecenia, prawda? Pisał do ludzi osadzonych w bardzo konkretnych realiach starożytnego Bliskiego Wschodu, posługując się ich językiem, ich kategoriami i, co najważniejsze, ich obawami.
Jeśli ten tekst krzyczy przeciwko otaczającej go kulturze, to wciąż krzyczy w jej własnym języku.
Dokładnie. Jeśli nie zrozumiemy, w co wierzyli sąsiedzi Hioba, to cały ten jego bunt będzie dla nas po prostu niezrozumiały. Będziemy czytać tę historię, wiesz, przez nasze współczesne kolorowe okulary.
A to jest fascynujące, bo przecież główny bohater tej opowieści, sam Hiob, wcale nie jest Izraelitą. Księga wyraźnie mówi, że pochodzi z ziemi Uz.
Mhm.
Mimo to sama konstrukcja tekstu, to ostateczne przesłanie, to wszystko jest no, na wskroś przesiąknięte izraelską myślą. Zatem skoro Hiob jest umiejscowiony na Bliskim Wschodzie, w otoczeniu tych wielkich imperiów, to o czym tak naprawdę rozmawiali jego sąsiedzi, gdy pojawiał się temat cierpienia?
No właśnie.
Jeśli, nie wiem, jakiś Babilończyk albo Sumer tracił wszystko tak jak Hiob, to co on o tym myślał? Co oni mieli tam zapisane na tych swoich glinianych tabniczkach, jak przychodził taki potężny kryzys?
Mieli coś, co w sumie dzisiaj moglibyśmy nazwać całym gatunkiem literackim. W nauce określa się to mianem motywu pobożnego cierpiennika. To nie była, wiesz, jakaś tam jedna, odosobniona opowieść. To był cały wielki trend.
trend na cierpienie?
Raczej trend na pisanie o nim. Jeśli prześledzimy teksty z Mezopotamii, to zobaczymy bardzo, ale to bardzo konkretny wzorzec. Weźmy chociażby taki najgłośniejszy babiloński poemat Ludlul Belnemeki.
Spróbujesz to przetłumaczyć?
Jasne. Tytuł tłumaczy się dumnie jako Będę chwalił Pana mądrości. I słuchaj, bohaterem jest niezwykle wpływowy, bogaty i, co ważne, sprawiedliwy urzędnik. Nagle jego życie obraca się, no, w absolutną perzynę. Zostaje odrzucony przez społeczeństwo, atakują go jakieś demony.
Brzmi niepokojąco znajowo.
Prawda, zapada na obrzydliwe choroby. Kalką sytuacji Hioba, można powiedzieć.
No właśnie, wypisz, wymaluj Hiob. I co, czeka tam na niego jakaś babilońska wersja pocieszenia?
Nie, czeka go ściana milczenia. Bogowie po prostu zamilkli. Więc bohater co robi? Odprawia wszystkie znane mu rytuały. Składa, wiesz, kolejne ofiary, radzi się kapłanów, egzorcystów i nic.
Nic nie działa.
Totalnie nic. Jest całkowicie bezradny, bo on w głębi duszy uważa, że żył bez skazy. Ale ostatecznie, po wielu przejściach, we śnie objawia mu się potężny bóg Marduk.
I daje mu to wspaniałe, teologiczne wyjaśnienie sensu jego cierpienia?
A skąd? Marduk nie przychodzi z żadnym głębokim wywodem. On mu po prostu zleca wykonanie bardzo konkretnego, skomplikowanego rytuału oczyszczającego.
I to tyle.
Kiedy bohater to w końcu robi, odzyskuje zdrowie i pozycję. Wniosek płynący z tego dzieła jest brutalny. Zawsze jesteś winny. A jeśli nie wiesz, dlaczego cierpisz, to znaczy po prostu, że wola bogów jest dla ciebie jako śmiertelnika całkowicie nieprzenikniona.
Zaraz, muszę ci tu przerwać, bo wyraźnie mi tu coś zgrzyta. Czyli cała ta kultura dookoła krzyczy jednym głosem, jeśli cię boli, to znaczy, że na 100% coś zepsułeś.
Zgadza się.
Nawet jeśli byłeś najuczciwszym człowiekiem pod słońcem i nie masz bladego pojęcia, co zrobiłeś źle, to i tak wina leży w tobie. I tu wraca ten nasz koszmar z grą planszową z początku, prawda?
Dokładnie o to chodzi.
Rzucają w ciebie piorunami za złamanie zasad, których nigdzie, absolutnie nigdzie nie zapisano.
To jest świetna metafora. Zacytuję ci zresztą bezpośrednio z tego babilońskiego poematu, bo to zdanie, no, genialnie oddaje klimat tamtej epoki. Cierpiący bohater krzyczy coś takiego. Co wydaje się godne pogardy we własnym sercu, jest właściwy dla Boga. Gdzieś śmiertelnicy poznali drogi Boga.
O rany, to jest mocne.
Innymi słowy, to, co tobie wydaje się dobre, dla bóstwa może być obrazą. Tam nie ma żadnego dekalogu, rozumiesz?
Aha, żadnych jasnych wytycznych?
Nie ma zbioru praw, który Bóg przekazał ludziom na górze. Bóstwa Bliskiego Wschodu niczego takiego po prostu nie komunikowały. Ludzie na co dzień poruszali się po takim absolutnym polu minowym, z opaską na oczach, próbując tylko nie zdenerwować niebios.
Słuchaj, to przecież brzmi jak przepis na masową paranoję. Skąd w ogóle wziął się u nich tak okrutny, bezlitosny obraz rzeczywistości? No ludzie przecież sami sobie tego chyba nie wymyślili, żeby tak utrudnić sobie życie.
Wiesz, oni tego nie wymyślili w próżni. To w dużej mierze wynikało z otaczającej ich, no, z brutalnej przyrody. Mezopotamia to jest obszar, gdzie warunki do życia były ekstremalnie trudne.
To znaczy?
Rzeki wylewały gwałtownie, niszcząc plony, wiesz, zalewając całe miasta, zmieniając koryta. I często działo się to w sposób całkowicie nieprzewidywalne. Do tego masz jeszcze potężne burze piaskowe, najazdy obcych plemion.
Czyli ciągłe zagrożenie.
Tak. I starożytny człowiek patrzył na to zjawisko, na ten cały chaos i wnioskował logicznie. Skoro świat wokół mnie jest tak chaotyczny i nieprzewidywalny, to bogowie, którzy nim rządzą, też muszą być chaotyczni, kapryszni, no i przerażający.
Okej. Logiczne z ich perspektywy przypisywali bogom po prostu cechy świata, którego na co dzień doświadczali. Ale to, wiesz, to rodzi u mnie kolejne fundamentalne pytanie. Skoro ta gra w życie jest tak niesprawiedliwa, a bogowie aż tak kapryśni, to po co w ogóle cały ten teatr? Po co według wierzeń babilońskich czy tam sumeryjskich bogowie w ogóle stworzyli ludzkość?
No i żeby to w pełni zrozumieć, musimy sięgnąć do koncepcji, którą dr Walton określa mianem wielkiej symbiozy. I to jest absolutnie kluczowe tło dla całej historii Hioba.
Dobra.
Według starożytnych mitów o stworzeniu świata, weźmy na przykład ten słynny babiloński epos Enuma Elish, wszechświat wcale nie powstał z miłości czy z chęci podzielenia się istnieniem.
A z czego?
powstał z konfliktu i, uwaga, z lenistwa.
Z lenistwa bogów.
Tak. Zanim na ziemi pojawili się ludzie, bogowie musieli robić wszystko sami. Musieli kopać wielkie kanały irygacyjne, uprawiać ziemię, budować domy. No i byli tym po prostu fizycznie wyczerpani. Więc zaczęli się buntować. Niżsi bogowie zaczęli grozić strajkiem.
Czekaj, wyższym bogowie bali się strajku niższych bogów? To brzmi jak jakiś starożytny związek zawodowy.
Dosłownie tak to zostało tam opisane. Więc główny bóg wpada na genialny plan restrukturyzacji. Zabijają jednego z tych buntowniczych bóstw, mieszają jego krew z gliną. No i tak powstaje człowiek.
Okej. Okay.
Cel stworzenia człowieka był tylko jeden. Miał on przejąć całą tą czarną, ciężką robotę. Ludzie zostali stworzeni jako tania, a właściwie darmowa siła robocza. Byli takimi, wiesz, kosmicznymi niewolnikami. Ich jedynym zadaniem w życiu było zaspokajanie fizycznych potrzeb bogów.
Czekaj, czyli te wszystkie gigantyczne ziguraty, te wspaniałe świątynie pod niebo, to nie były miejsca jakichś wzniosłych uniesień duchowych, tylko co?
Stołówki i hotele dla bogów.
Dokładnie tak. Świątynia była dosłownie domem bóstwa. Posąg bóstwa był codziennie ubierany, kąpany, usypiany i przede wszystkim codziennie karmiony gigantycznymi ilościami jedzenia z tych ofiar.
Niesamowite.
Jeśli ludzie przestaliby to robić, bogowie staliby się po prostu głodni. To jest właśnie ta wielka symbioza. Ludzie pracują, żeby nakarmić bogów, a w zamian bogowie zsyłają deszcz i chronią te miasta przed wrogami.
Coś za coś.
Ale, i tu jest sedno, bogowie nie chronią ludzi z litości czy z jakiejś wielkiej miłości. Chronią ich z czystego, zimnego wyrachowania. Chronią swoje źródło zaopatrzenia, swój prywatny łańcuch dostaw żywności. Okej, to przenieśmy to na dzisiejsze realia, bo ta analogia z rynkiem pracy znowu narzuca mi się sama. To jest tak, jakby się pracowało w jakiejś gigantycznej, bezdusznej korporacji, gdzie szef wymaga od ciebie darmonych nadgodzin 7 dni w tygodniu.
Mm-hmm.
Nigdy, ale to nigdy nie daje ci opisu stanowiska, więc kary nakłada na ciebie całkowicie losowo, czasem, nie wiem, za złe spojrzenie, a czasem po prostu dlatego, że ma gorszy dzień.
Mm-hmm.
A ty nagle orientujesz się, że ten sam szef dba o to, żebyś bezpiecznie dojechał rano do biura, tylko i wyłącznie dlatego, że gdybyś zginął pod kołami, nie miałby mu kto parzyć kawy.
Zgadza się.
Przecież to jest skrajnie toksyczna relacja. Gdzie w tym wszystkim jest jakakolwiek sprawiedliwość?
W świecie starożytnego Bliskiego Wschodu sprawiedliwość miała po prostu zupełnie inną definicję niż ta, którą my dzisiaj operujemy. Bogowie dbali o sprawiedliwość w społeczeństwie tylko z jednego pragmatycznego powodu.
Jakiego?
Chaos zakłócałby produkcję. Zobacz, jeśli ludzie zaczęliby się nawzajem mordować i oszukiwać tam na ulicach, to kto by uprawiał pole, kto by przynosił te barany i mąkę do świątyni? Sprawiedliwość była wyłącznie narzędziem do utrzymania spokoju społecznego, żeby ta wielka fabryka ofiar mogła działać bez przestojów. Nie miała absolutnie nic wspólnego z głęboką wewnętrzną moralnością.
No dobra, to wobec tego całego, no przyznasz, przerażającego kontekstu, ta izraelska księga Hioba musi być w takim razie jak uderzenie obuchem w głowę. Jak ten korporacyjny system bogów ma się do tego, co my widzimy w tekście biblijnym?
Po prostu totalnym absurdem.
Aha.
Kiedy wczytamy się w księgę Hioba, weźmy chociażby rozdział 22, werset 3, znajdujemy tam argumentację, która całkowicie, ale to całkowicie niszczy to starożytne myślenie.
Co tam jest napisane?
Tekst wyraźnie komunikuje, czy wszechmocnemu zależy na tym, że jesteś sprawiedliwy. Czy ma jakiś, wiesz, zysk z tego, że twoje drogi są nienaganne? Izraelski punkt widzenia był jednoznaczny. Bóg nie ma ludzkich potrzeb. On nie bywa głodny, nie jest w żaden sposób uzależniony od ofiar, zwołów czy ziarn. Jest niezależny.
Co oznacza, że to całe pojęcie tej interesownej, rynkowej wymiany z niebiosami całkowicie upada.
Dokładnie.
Skoro tak, to w momencie, gdy ten nasz Hiob traci swój gigantyczny majątek, traci dzieci, traci zdrowie i ląduje na kupie popiołu, robi się z tego potężny dramat. W babilońskim systemie po prostu odprawiłby jakiś rytuał, żeby przeprosić kapryśnego szefa. Prawda? A tutaj staje przed zupełnie innym dylematem.
I to właśnie wprowadza nas w samo serce, w absolutne epicentrum buntu Hioba. Kluczowe pytanie, które pada tam na początku księgi, brzmi, czy Hiob służy Bogu za darmo?
Tak.
Słuchaj, to jedno zdanie rozsadza starożytny świat. Dla każdego sąsiada z Bliskiego Wschodu to pytanie byłoby idiotyczne.
Bo nikt nie służył za darmo.
Nikt. służyłaś, żeby mieć deszcz i żeby plagi omijały twój dom, relacja była wyłącznie transakcyjna. A tutaj na scenę wkraczają trzej przyjaciele Hioba: Elifas, Bildad i Sofar.
Ci sami, którzy w większości dzisiejszych opracowań funkcjonują jako najgorsi pocieszyciele w historii ludzkości?
Tak się ich często ocenia, ale wiesz, trzeba spojrzeć na nich sprawiedliwie w tamtym kontekście. Z punktu widzenia Waltona, oni po prostu reprezentują to klasyczne, starożytne myślenie Bliskiego Wschodu. Oni dalej tkwią w tym matriksy wielkiej symbiozy. Patrzą na tego zrujnowanego Hioba i po prostu kalkulują według jedynego wzoru, jaki kiedykolwiek poznali.
Czyli diagnoza jest prosta, zgrzeszyłeś.
Dokładnie. Ich diagnoza brzmi: musiałeś zgrzeszyć, Hiobie, a nawet jeśli nie pamiętasz jak, to bóstwo jest z jakiegoś powodu rozłoszczone. Całe ich te długie, rozwlekłe przemowy można streścić do jednej rady. Przyznaj się, odpraw odpowiedni rytuał pokutny, uspokój niebiosa, no i po prostu wróć do interesów.
Czyli oni wcale nie prowadzą z nim jakiejś wzniosłej, wiesz, głębokiej teologicznej debaty. Z mojej perspektywy oni brzmią raczej jak taki starożytny zespół od zarządzania kryzysowego i PR-u. Wchodzą, patrzą na te wszystkie spalone stodoły i mówią: dobra, Hiob, wizerunek leży, zróbmy oświadczenie, zapłać karę umowną w postaci owiec i kóz, ugaś ten pożar, a do końca kwartału znowu odzyskasz stada wielbłądów. Oni próbują rozwiązać błąd w systemie.
Pięknie to ująłeś. Właśnie tak to działało. A Hiob im na to odpowiada, mówiąc twardo nie. Jego upór w tej kwestii jest po prostu rewolucją. On całkowicie odrzuca ten ich transakcyjny model. Mówi im: tu wcale nie chodzi o rzeczy. Nie będę przepraszał za coś, czego absolutnie nie zrobiłem, tylko po to, żeby odzyskać krowy. Hioba nie interesuje to techniczne udobruchanie szefa. Jego interesuje obiektywna prawość i sprawiedliwość. On chce wiedzieć, dlaczego cierpi bez powodu.
I to pragnienie relacji, takiej jasności, pewnie całkowicie rozsadzało starożytny schemat, gdzie moralność sprowadzała się do rytualnej poprawności.
Tak.
Ale wiesz, zaraz, skoro Hiob żyje w tym wielkim, starożytnym tyglu kulturowym, gdzie każdy naród miał swoich własnych bogów od pogody, od wojny, od żniw, to dlaczego on po prostu nie zmienił frontu, skoro Bóg, któremu oddawał cześć, rzekomo odebrał mu wszystko? To babilońskim zwyczajem byłoby przecież pójść do świątyni konkurencji, no nie?
Bardzo logiczne.
Jeśli jeden Bóg mnie prześladuje, to znajdę sobie innego patrona, zapłacę mu moimi ofiarami za ochronę. Dlaczego Hiob z tego nie korzysta?
Znakomite spostrzeżenie. To byłaby absolutnie standardowa procedura w tamtym czasie. Byłeś pragmatyczny, nie ten, to inny. Ale Hiob konsekwentnie i bezkompromisowo odrzuca w ogóle politeizm. Mamy w księdze fragment, to jest rozdział 31, werset 26, gdzie Hiob przysięga, że nigdy nie wznosił rąk do słońca ani do księżyca.
A to było popularne.
Dla okolicznych ludów pogańskich kult ciał niebieskich był czymś absolutnie oczywistym, wręcz, wiesz, instynktownym. A dla Hioba to byłaby zdrada. Hiob nie szuka luk prawnych u jakichś innych bogów, bo on doskonale wie, że istnieje tylko jeden Bóg, nie ma żadnego zastępczego rozwiązania. Jego dramat polega na tym, że domaga się rozprawy twarzą w twarz ze Stwórcą, głęboko wierząc, że ten Stwórca opiera swoje działania na czymś więcej niż na tanim kaprysie.
Dobra, zbliżając się do końca naszej dzisiejszej analizy, my musimy wreszcie podsumować ten potężny kulturowy wstrząs. Bo skoro Hiob tak zawzięcie staje w opozycji do tego wszystkiego, co sąsiedzi uznawali za normalne, to jak ta księga ostatecznie rozprawia się z ówczesnym światopoglądem? Co zostaje z tych babilońskich mitów, kiedy przez ten pryzmat analizy Waltowa spojrzymy na samo rozstrzygnięcie tej historii?
Księga Hioba robi z nimi coś niesamowitego. Bierze tę całą bliskowschodnią literaturę mądrościową, te wszystkie smutne opowieści o bóstwach karzących za ukryte grzechy i używa ich po prostu jako tła kontrastowego, by ukazać ich intelektualne bankructwo. Demontuje je po kolei. Na przykład, wiesz, podczas gdy babilańskie teksty obsesyjnie szukały rytualnych uchybień w życiorysie ofiary, u Hioba ten temat w ogóle absolutnie nie istnieje. Co więcej, już w pierwszym wersecie całej historii wszechwiedzący narrator oświadcza czytelnikowi wprost: Hiob był nienaganny i prawy.
O, to jest potężny zabieg. Zanim w ogóle ci jego koledzy z PR-u zaczną mu udowadniać, że gdzieś musiał coś ukraść, my jako czytelnicy wiemy już ze stuprocentową pewnością, że oni błądzą.
Właśnie, z góry wycina się ten najczęstszy argument o ukrytych grzechach. A jednak najważniejszy cios spada na samym końcu, w tym jak Bóg w ogóle reaguje na wezwania Hioba. Z babilońskich eposów pamiętamy bóstwa, które ukrywają się za tajemniczymi rytuałami, reagują z nudów albo z desperackiego głodu. Bóg Księgi Hioba wykracza poza to całkowicie. I w tym miejscu musimy odczarować takie teologiczne pojęcie transcendencji, o którym często wspominał Walton.
Brzmi skomplikowanie.
Tylko trochę. Transcendencja w Księdze Hioba nie oznacza, że Bóg jest gdzieś daleko, wiesz, w innej galaktyce i w ogóle nie interesuje się ludźmi.
A czym zatem jest ten mechanizm tej transcendencji tak w praktyce?
Pomyślmy o architekcie. Stoi nad wielkim, bardzo skomplikowanym planem budowy. Widzi fundamenty, konstrukcję dachu, ukryte przewody wentylacyjne, których z dołu w ogóle nie widać. A człowiek? Człowiek jest w tej analogii tylko robotnikiem z nosem przyciśniętym do pojedynczej cegły.
Piękne.
Bóg operuje na poziomie nieskończonej mądrości tego architekta. Kiedy w końcu odpowiada Hiobowi z burzy, nie daje mu prostej, takiej wiesz, punktowej odpowiedzi na jego cierpienie, nie tłumaczy się przed nim.
Zamiast tego?
Zamiast tego przyprowadza go przez projekt całego wszechświata. Pokazuje mu konstelacje gwiazd, głębiny oceanów, wiesz, niezrozumiałe dla człowieka potężne zwierzęta. Komunikat z tego jest jasny. Zarządzam tym wszystkim nie na podstawie ludzkich mechanizmów nagrody i kary i nie na podstawie mojego wiecznego strachu czy głodu, ale na podstawie ogromnej, skomplikowanej mądrości. Bóg burzy tę naiwną iluzję Hioba, że człowiek potrafi swoją poprawnością jakoś kontrolować kosmos.
Jasne.
Ale jednocześnie pokazuje mu, że tym ogromnym kosmosem zarządzam ktoś, komu można ostatecznie zaufać. Ktoś, kto nie rzuca tymi kostkami w ciemno, by złośliwie niszczyć pionki na planszy.
Wiesz, kiedy połączymy to wszystko, o czym mówiłyśmy, w jedną całość, to uderza mnie, jakim po prostu kolosalnym, no odświeżającym powiewem powietrza musiał być ten tekst dla ludzi, którzy tkwili w tych babilońskich lękach. Świadomość, że Bóg nie potrzebuje twojej owcy, żeby przetrwać. Że nie jesteś niczyim darmowym niewolnikiem, wiesz, powołanym do istnienia z powodu lenistwa bogów.
To musiało być wyzwalające.
To musiało być jak zrzucenie tonowego ciężaru z pleców. Zamiast tej transakcyjnej wymiany usług opartej tylko na strachu przed zemstą, pojawia się niesłychane zaproszenie do relacji. Relacji opartej na prawości, bez gwarancji natychmiastowego zysku w postaci wielbłądów, to jest, no, absolutnie rewolucyjna dekonstrukcja rzeczywistości.
Tak jest. Księga Hioba w tym świetle to nie jest po prostu jakaś literatura obyczajowa o tym, że dobrzy ludzie mają w życiu czasem pod górkę. To jest potężny, radykalny traktat wyzwalający z lęku przed chaotycznym, kaprysznym światem, demontuje wielką symbiozę i to wszystko, co tak bardzo zatruwało starożytną wyobraźnię, zastępując ten strach mądrością wymykającą się naszym ludzkim prostym szablonom kalkulacyjnym.
I fascynujące jest to, że tekst, który dziś tak bardzo uchodzi za ciężki, wiesz, filozoficzny traktat o cierpieniu, dla ówczesnych był potężnym wyzwoleniem. Po prostu obalił mity tamtej epoki. Ale słuchajcie, na koniec dzisiejszego spotkania warto chyba zostawić to wszystko i przerzucić ten rewolucyjny ładunek na nasze własne podwórko. To niezwykłe wyzwanie dla nas wszystkich. Skoro starożytna księga Hioba wzięła na celownik te dominujące kulturowe dogmaty o przyczynach życiowych dramatów i roztrzaskała je w drobny mak, to jak wyglądałaby taka książka napisana tu i teraz?
Ciekawe, jak brzmiałby manifest dzisiejszego Hioba, prawda?
Dokładnie o to chodzi. Pomyślmy o naszych własnych, współczesnych instrukcjach do gry w życie. W jakie niezłomne zasady wierzymy dzisiaj tak bardzo, że nie zadajemy już sobie nawet pytań? Może byłby to ten zachodni mit toksycznej pozytywności, który wmawia nam, że jeśli wystarczająco mocno zwizualizujemy sobie sukces, omijać nas będą wszystkie tragedie świata. Albo nasza silna, niemal taka korporacyjna wiara w merytokrację.
Oj tak.
Głębokie przekonanie, że sukces zawsze, ale to zawsze, wynika z naszej ciężkiej pracy. Więc naturalnie cudza porażka musi być tylko i wyłącznie wynikiem lenistwa. A może nasze współczesne rozumienie słowa karma, które spłyca rzeczywistość do takiego, wiesz, kosmicznego arkusza kalkulacyjnego, gdzie dobre uczynki gwarantują brak korków w drodze do pracy. Które z naszych ukrytych reguł zostałyby dziś bezlitosnie obalone i potarte przez takiego współczesnego rebelianta z ziemi Uz? I z tym pytaniem o to, w jaką grę tak naprawdę gramy my sami, zostawiamy Was po dzisiejszej analizie. Do usłyszenia.